kolejnym odcinku podcastu. Dziś poruszymy temat, który dotyczy coraz większej liczby osób. ADHD. Zazwyczaj kojarzymy to zaburzenie z chłopcami, jednak okazuje się, że w przypadku kobiet jest to temat, który przez wiele lat był ignorowany. ADHD często diagnozowane u mężczyzn, nie zawsze zostało dostrzegane u kobiet. Dziś porozmawiamy o tym, jak objawy ADHD różnią się u kobiet i mężczyzn, jak wygląda diagnoza oraz jakie wyzwania towarzyszą osobom z ADHD w codziennym życiu.
Cześć. Tak, temat ADHD jest naprawdę fascynujący, a często niedoceniany. Jak różnorodne może być to zaburzenie? Rzeczywiście w ostatnich latach zaczęto dostrzegać, że ADHD u kobiet może mieć zupełnie inne objawy niż te, które obserwujemy u mężczyzn i bardzo ważne jest, by o tym rozmawiać. Jest to temat, który wywołuje dużo emocji, bo wiele osób przez długi czas nie zdawało sobie sprawy, że może mieć takie zaburzenie.
Dokładnie. Wydaje się, że ADHD kojarzymy głównie z impulsywnością, nadmierną aktywnością i problemami z koncentracją. Ale w przypadku kobiet może to wyglądać zupełnie inaczej. Zaczniemy od omówienia podstawowych różnic w objawach ADHD u kobiet i mężczyzn, a później przejdziemy do diagnozy i wyzwań związanych z życiem z ADHD. Zanim przejdziemy do różnic w objawach u kobiet i mężczyzn, może przypomnijmy, czym tak naprawdę jest ADHD. Jakie są podstawowe objawy tego zaburzenia?
Jest to zaburzenie neurorozwojowe, które charakteryzuje się trudnościami w utrzymaniu uwagi, impulsywnością i nadmierną aktywnością. Istnieją trzy podstawowe typy ADHD, czyli typ z przewagą deficytu uwagi, typ z przewagą impulsywności i właśnie nadaktywności oraz typ mieszany. Osoby z ADHD mogą mieć problemy z organizowaniem zadań, dotrzymywaniem terminów, zapominaniem o obowiązkach, a właśnie także z impulsywnym takim reagowaniem w różnych sytuacjach. Objawy mogą być różnie nasilone u różnych osób. Mogą wyglądać zupełnie inaczej w zależności od ich wieku czy właśnie płci.
Czyli możemy mieć osoby, które są bardziej impulsywne i nadpobudliwe, ale też takie, które mają trudności z koncentracją i organizowaniem swojego dnia. Czy to prawda, że ADHD u kobiet i mężczyzn może się różnić w tych objawach?
Tak, to prawda, że ADHD może właśnie przybierać różne formy w zależności od płci. U chłopców, którzy częściej przejawiają bardziej oczywiste objawy, takie właśnie jak impulsywność, nadpobudliwość i trudności właśnie w usiedzeniu na miejscu, ADHD jest często zauważone znacznie wcześniej. W przypadku właśnie dziewczyn objawy są często subtelniejsze. Zamiast nadmiernej aktywności mogą przejawiać się trudności właśnie bardziej z koncentracją, zapominaniem o zadaniach czy rozpraszaniem się. Ponadto dziewczyny z ADHD mają być bardziej skłonne do wycofania się i wstydzenia się właśnie z powodu takich swoich trudności, z którymi się zmagają, co sprawia, że właśnie to zaburzenie jest często ignorowane lub dużo później diagnozowane.
Czyli chodzi o to, że u dziewcząt ADHD może objawiać się w bardziej cichszy sposób. Brakiem organizacji, zapominaniem o zadaniach czy trudnościami z koncentracją w szczegółach. Podczas gdy u chłopców ADHD jest bardziej widoczne w postaci nadpobudliwości i impulsywności.
Dokładnie. W przypadku chłopców ADHD może być bardziej widoczne właśnie w kontekście zaburzeń zachowania. Podczas gdy dziewczyny są bardziej takie gdzieś tam wycofane, ukrywają swoje trudności, dostosowują się do społeczeństwa i nie szukają pomocy, bo mają wrażenie, że nie pasują do takiego stereotypowego obrazu osoby z ADHD. To może prowadzić właśnie do nieporozumień, a także opóźnionych diagnoz u kobiet.
Zastanawiam się w takim razie, jak wygląda diagnoza ADHD u kobiet. Skoro objawy mogą być subtelniejsze, to diagnoza jest pewnie trudniejsza.
Dokładnie. W przypadku kobiet, szczególnie w młodym wieku, diagnoza może być opóźniona, ponieważ objawy nie są tak ewidentne. A dodatkowo w tradycyjnym modelu diagnozy, który był stosowany przez wiele lat, ADHD było rozpoznawane głównie na podstawie właśnie objawów, które były widoczne w kontekście mężczyzn. W przypadku kobiet, które mogą bardziej dostosować się właśnie do oczekiwań społecznych, ich objawy mogą być mniej zauważalne. Z tego powodu kobiety z ADHD często uzyskują diagnozy dopiero w dorosłym życiu, kiedy zaczynają dostrzegać, jak trudne staje się radzenie sobie z takimi codziennymi obowiązkami i wyzwaniami.
Więc wychodzi na to, że ADHD u kobiet może zostać niedostrzeżone przez długie lata. A jak wygląda proces diagnozy? Co takiego należy zauważyć, by rozpocząć poszukiwania pomocy?
W procesie diagnozy ADHD u kobiet ważne jest, aby spojrzeć na całość historii całego życia tej pacjentki, w tym trudności w szkole, w pracy, w relacjach interpersonalnych. Często kobiety mające właśnie problem z organizacją, z zarządzaniem czasem, także czują się przytłoczone takimi codziennymi obowiązkami. Warto szukać profesjonalnej pomocy, jeśli te trudności mają wpływ na nasze życie takie zawodowe lub osobiste. Diagnoza obejmuje właśnie wywiad, kwestionariusze oceny objawów ADHD oraz często konsultacje z psychologiem czy psychiatrą, którzy mają takie doświadczenie w pracy z osobami, z kobietami z ADHD.
Zastanawiam się, dlaczego w przypadku kobiet z ADHD często tak długo trwa, zanim diagnoza jest postawiona. Skoro objawy mogą być subtelne, co sprawia, że w ogóle mogą być niezauważone przez dłuższy czas?
Tak, to rzeczywiście duże wyzwanie. U kobiet objawy ADHD często manifestują się inaczej niż u mężczyzn. Często nie są to zachowania tak wyraźne jak właśnie impulsywność czy nadmierna aktywność, jak to ma miejsce często u chłopców i u mężczyzn. Kiedy kobiety z ADHD mogą mieć właśnie trudności właśnie z organizacją, z zapamiętywaniem szczegółów, koncentracją się na konkretnych zadaniach, ale objawy te są bardziej ukryte, co sprawia, że nie są one tak łatwo rozpoznawalne w tradycyjnych testach czy takim codziennym życiu. To dlatego kobiety często przez długi czas żyją z niezdiagnozowanym ADHD, nie zdając sobie sprawy z tego, co powoduje ich trudności. Dodatkowo kobiety w społeczeństwie są bardzo często bardziej zobowiązane takie do spełnienia ról związanych z opieką, wychowaniem dzieci czy dbaniem o dom, co skutkuje ogromnym stresem. Tym wszystkim może być naprawdę trudno się uporać, a społeczne takie oczekiwania często sprawiają, że nie mają przestrzeni na radzenie sobie właśnie z takimi objawami ADHD. Często, nie wiem, kobiety mogą słyszeć, że to tylko sprzątanie, z czym masz problem? Wszyscy to robią.
To brzmi jak ogromne wyzwanie. A jak wygląda to w przypadku mężczyzn? Dlaczego w ich wypadku ADHD jest często diagnozowane wcześniej?
Mężczyźni, w szczególności w dzieciństwie, prezentują bardziej wyraźne objawy ADHD, czyli właśnie impulsywność, nadpobudliwość, trudności z koncentracją na lekcjach są znacznie bardziej zauważalne, co często skutkuje wcześniejszą diagnozą. U chłopców objawy mogą również wpływać na ich zachowanie w szkole czy w relacjach z rówieśnikami. Kiedy chłopak jest rozkojarzony, nie może usiedzieć na miejscu, ma trudności właśnie z organizowaniem zadań, staje się to bardziej widoczne, co skutkuje szybszym zauważeniem problemu przez nauczycieli czy rodziców bądź innych specjalistów. Mężczyźni także w młodym wieku mogą wyrażać takie swoje emocje bardzo bezpośrednio, intensywnie, co powoduje, że te objawy właśnie stają się bardziej oczywiste. To powoduje, że ta diagnoza u chłopców zwykle przejawia się wcześniej, a pomoc i interwencja są podejmowane bardzo szybko.
A co w takim razie z dorosłymi mężczyznami? Czy objawy ADHD w dorosłym życiu różnią się od tych u kobiet? Czy może jest to bardziej kwestia po prostu ukrywania objawów?
W dorosłym życiu wiele z tych objawów może wyglądać podobnie. Ale w przypadku mężczyzn ADHD często wciąż jest bardziej widoczne. Ta impulsywność, nadmierna aktywność czy problemy z koncentracją wciąż mogą się objawiać w różnych sytuacjach w pracy, w kontaktach z innymi czy podczas próby realizowania codziennych obowiązków. Jednak kobiety, jak już wspomniałam, często przez długi czas starają się ukrywać swoje trudności. Często żyją z przekonaniem, że coś z nimi jest nie tak, czują się niezorganizowane, ale próbują to maskować, co prowadzi po prostu do dużego napięcia. Kobiety z ADHD mogą wyglądać na dobrze zorganizowane na zewnątrz, ale pod powierzchnią może zmagać się to z chronicznym stresem i poczuciem, że nie spełniają takich własnych oczekiwań. Z kolei mężczyźni, szczególnie ci, którzy zostali zdiagnozowani jako dzieci, mogą lepiej sobie z tym radzić w dorosłym życiu i z tymi wszystkimi objawiami, ponieważ otrzymali wsparcie zdecydowanie na wcześniejszym etapie życia. Ważne jest jednak, by pamiętać, że każde ADHD jest inne i nie ma jednej takiej uniwersalnej formy objawów.
A jak to wygląda w kontekście relacji interpersonalnych? Czy ADHD u kobiet i mężczyzn wpływa na ich zdolności do utrzymywania relacji w taki sam sposób?
To jest super pytanie. ADHD może wpływać na relacje niezależnie od płci. U kobiet często nie są postrzegane przez innych jako osoby z ADHD. Pojawia się wtedy takie poczucie niezrozumienia. Często czują się osamotnione, bo ich trudności takie jak zapominanie o spotkaniach, opóźnienie terminów, problem z utrzymaniem uwagi w rozmowach mogą być odbierane jako brak zaangażowania czy lekceważenie. Kobiety z ADHD mogą również mieć trudności z zarządzaniem emocjami, co może powodować, może prowadzić w zasadzie do napięć w relacjach z partnerem, z rodziną czy przyjaciółmi. Mężczyźni z kolei mają trudności i takie tendencje do bardziej bezpośredniego wyrażania swoich właśnie wyzwań i emocji, ale ich impulsywność i nadpobudliwość może wpływać na relacje w sposób bardziej widoczny, co również może prowadzić do konfliktów. Zdarza się, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety z ADHD doświadczają poczucia frustracji, bo czują, że nie są w stanie sprostać oczekiwaniom innych w kontekście właśnie organizacji, terminowości czy zrozumienia emocji. Jednakże najważniejsze w tym wszystkim jest, by edukować siebie i swoich bliskich na właśnie temat ADHD, tak by lepiej zrozumieć siebie i znaleźć sposób takiego wspólnego radzenia sobie z wyzwaniami.
Zgadza się, edukacja i zrozumienie to klucz do lepszego radzenia sobie z tymi wyzwaniami. I ja tylko dodam od siebie, że jako osoba z ADHD trzeba pamiętać, że nie jesteśmy gorsi, tylko po prostu inni. Inaczej działamy, a świat niestety w ostatnich 150 latach zmienił się w taki sposób, że to świat jest już niedopasowany do nas, podczas gdy kiedyś było dużo, dużo łatwiej.
Myślę, że najważniejsze to pamiętać o tym, że ADHD to nie jest wyrok. Choć może wprowadzać pewne trudności w naszym życiu, to z odpowiednią pomocą i wsparciem, zarówno w postaci terapii, jak i zrozumienia ze strony bliskich osób, możemy skutecznie jakoś zarządzać tymi objawiami. Każdy ma swoją unikalną drogę, ale wciąż mamy możliwości, by poprawić naszą jakość życia. To, co jest kluczowe, to nie dawać się przytłoczyć i pamiętać, że jesteśmy po prostu, że nie jesteśmy sami z takim wyzwaniem.
ADHD to nie jest ewolucyjny błąd, to po prostu świat ruszył w kierunku, który się oddalił od ludzi z ADHD. Dlatego też odsetek ludzi z ADHD w społeczeństwie jest naprawdę duży i to nie są tylko te osoby, które zostały zdiagnozowane. ADHD to również jest spektrum i niektórzy z delikatną formą ADHD nigdy nie są diagnozowani i po prostu uważają to jako swoją jedną z cech i nigdy się nad tym nie zastanawiają, ale gdyby to tak podsumować, to jest naprawdę duży odsetek.
Ciekawostka jest taka, że zawsze były osoby z ADHD, to nie jest tak, że teraz jest nagle to modne i popularne. Po prostu dawno, dawno temu osoby z ADHD często miały takie ważne pozycje, jeśli chodzi na przykład o życie w plemionach. Często byli to właśnie jacyś przewodnicy plemion, szamani, osoby, które... owodzowie, to jest właśnie to słowo. I to były też często osoby, które chodziły na polowania, bo potrafiły ogarniać ileś rzeczy naraz.
I myślę, że to jest również bardzo ważny temat, jeśli chodzi o wychowanie dzieci. I jak to wpływa na obowiązki rodzicielskie i czy to może sprawiać trudności?
Zdecydowanie. ADHD może wprowadzić dodatkowe trudności w wychowywaniu dzieci, szczególnie u rodziców, którzy sami zmagają się z taką diagnozą. Przede wszystkim osoby z ADHD mogą mieć problemy z utrzymaniem organizacji dnia, co jest kluczowe w wychowywaniu dzieci. Zorganizowanie takiej porannej rutyny, przypominanie o obowiązkach, zaplanowanie posiłków, czy zapanowanie w ogóle nad takimi domowymi obowiązkami. Wszystko to może stanowić takie wyzwanie, gdy koncentracja właśnie jest trudna. Często brakuje im przestrzeni, aby móc skutecznie zarządzać sobie czasem, co wpływa na to, jak radzą sobie z takimi codziennymi, rutynowymi zadaniami.
Czy to oznacza, że rodzic z ADHD może mieć problem z konsekwencją w wychowaniu dzieci, bo o czymś zapomina lub nie potrafi skupić się na zasadach, które wprowadza.
Oczywiście. Rodzice z ADHD mogą mieć trudności z utrzymaniem konsekwencji, co jest właśnie kluczowe w wychowywaniu dzieci. Na przykład jeśli ustalają jakąś zasadę, będziesz musiał posprzątać pokój po szkole. Mogą łatwo zapomnieć o tym, aby przypomnieć o tym dziecku, żeby była taka zasada i żeby to zrealizował. Dzieci, które doświadczają tej nieregularności, mogą czuć się takie zdezorientowane, a także mogą stać się mniej skłonne do przestrzegania jakichś ustalonych zasad czy reguł. To również może prowadzić do takiego większego stresu u rodzica, który z kolei może mieć trudności z zarządzaniem swoimi emocjami. ADHD może wpływać na impulsywność, przez co niektórzy rodzice reagują zdecydowanie szybciej, czasami zbyt emocjonalny sposób, zamiast na spokojnie rozwiązać jakieś problemy.
Czyli jeśli rodzic z ADHD reaguje impulsywnie, może to mieć negatywny wpływ na emocjonalny na rozwój dziecka, tak?
Impulsywność w reakcji może być trudna do opanowania, co w dłuższej perspektywie może wpływać na dzieci, ponieważ uczą się one, jak reagować na emocje i jak radzić sobie właśnie w trudnych sytuacjach takich stresowych. Dziecko może przejąć taki model zachowania od swojego rodzica i właśnie reagować impulsywnie w trudnych sytuacjach. Oczywiście rodzic ADHD nie musi wcale być złym rodzicem, ale może potrzebować takiego dodatkowego wsparcia, aby zrozumieć, jak radzić sobie z własnymi emocjami i jak prowadzić zdrowe takie mechanizmy w relacji z dziećmi.
A jak w takim razie poradzić sobie z tymi wyzwaniami? Co może pomóc rodzicom z ADHD w wychowaniu dzieci?
Po pierwsze, pomocna może być taka struktura i organizacja, czyli ustalenie stałych rutyn w życiu rodzinnym pomaga zarówno dziecku, jak i właśnie rodzicowi z ADHD, by nie czuć się takim przytłoczonym w tym wszystkim. Przykładowo jakieś stałe godziny posiłków, snu czy wspólne jakieś zadania domowe mogą pomóc w prowadzeniu pewnej takiej właśnie regularności. Dodatkowo bardzo pomocna może być prosta komunikacja, czyli takie wprowadzenie jasnych, prostych zasad, które będą łatwe do zapamiętania i realizowania. Kolejnym kluczowym aspektem jest dbanie o swój własny dobrostan, czyli tacy rodzice z ADHD często zapominają w tym wszystkim o sobie, ze względów takich, że są tak zajęci opieką nad dziećmi, a to może prowadzić właśnie do takiego wypalenia emocjonalnego. Odpowiednia organizacja czasu na odpoczynek i wsparcie, na przykład na terapię, czy grupę jakąś wsparcia, może być to takie bardzo pomocne.
Z tego, co mówisz, wynika, że sama samoświadomość i zrozumienie własnych ograniczeń może znacznie pomóc. Ciekawe, czy rodzice z ADHD szukają wsparcia w swojej rodzinie lub środowisku.
Wielu rodziców z ADHD nie szuka wsparcia, ponieważ czują się niezrozumiani lub myślą, że nie potrzebują pomocy. Często starają się wszystko robić samodzielnie i ukrywać swoje trudności. Ważne jest, by otwarcie mówić o swoich wyzwaniach i szukać takiego właśnie wsparcia, czy to od bliskich, czy od specjalistów. Rodziny i przyjaciele, którzy rozumieją, z czym się borykają, mogą być ogromnym takim wsparciem. Często takie zewnętrzne wsparcie w postaci właśnie terapeuty czy coacha specjalizującego się w ADHD może pomóc w opracowaniu takich strategii radzenia sobie z takimi codziennymi wyzwaniami. Czasem wystarczy, że taki rodzic pozwoli sobie pomóc w kwestiach organizacyjnych czy emocjonalnych, a zmiany mogą być naprawdę duże. Ale ciekawostka jest taka, że jest coraz większa świadomość i dużo więcej ludzi też się powoli zaczyna zgłaszać z jakimiś trudnościami, więc jest nadzieja, że się to zmieni.
Tak, dużo osób, które poznałem, szczególnie w ostatnim czasie, jest diagnozowana w późnym wieku, po 30, czasem nawet później. Także to się zmienia, na całe szczęście. Podsumowując, wychowanie dzieci z ADHD to wyzwanie, ale również obszar, w którym odpowiednie wsparcie i zrozumienie mogą naprawdę poprawić sytuację. Dziękuję Ci za tą cenną rozmowę. Myślę, że wiele osób, które zmagają się z ADHD w codziennym życiu rodzinnym, znajdzie tutaj pomocne wskazówki. A czy na zakończenie możesz podać nam jakieś techniki, może jak radzić sobie, gdy już zmagamy się z ADHD?
Jasne. Chyba takie najważniejsze to jest takie tworzenie rutynnej struktury i pytanie, dlaczego to działa. Osoby z ADHD często mają właśnie trudności z zarządzaniem czasem i taką organizacją, więc stworzenie takiego rutynowego dnia pomaga w utrzymywaniu porządku. Najważniejsze pytanie teraz, jak to zrobić, nie? Planowanie dnia, czyli ustalenie sobie stałych godzin, posiłków, snu, obowiązków domowych i czasu na zabawę, warto ustalić takie regularne dni, na przykład na zakupy czy sprzątanie. Mi osobiście pomaga po prostu robienie listy zakupów i robienie ich raz w tygodniu, co mi bardzo na przykład ułatwia, nie? Organizację później takiego tygodnia. Jakieś proste harmonogramy, czyli używanie jakiegoś kalendarza lub aplikacji do zarządzania czasem, gdzie takie codzienne zadania możemy sobie zapisywać, też które mają przypomnienia często, bo możemy o czymś zapomnieć. Jakieś alarmy, budziki, taka też pomoc na przykład wizualna, czy jakieś plany w formie kartki na lodówce, może bardziej tablicy lub takiego kalendarza tygodniowego, planera, mogą właśnie nam pomóc lepiej zorganizować sobie taki tydzień, jakoś zaplanować zadania, czy nawet jeden dzień, nie? I właśnie takie...
Tak, to może nie wygląda za ładnie, ale dla funkcjonalności bardzo mi się podoba system z whiteboardem, po prostu białą tablicą i serią mazaków gdzieś wiszącą w miejscu, przez które przechodzimy, nawet w korytarzu, czy w kuchni, gdziekolwiek. I wszystkie informacje, daty, spotkań, obowiązki, które trzeba wykonać, warto by było zapisywać właśnie tam.
Ja mam na przykład na lodówce taką tablicę magnetyczną z kolorowymi mazakami i tam zapisuję wszystko. Bo to jest miejsce, gdzie często przychodzę i gdzieś tam jest w osiągnięciu mojego wzroku gdzieś tam. No ale też dobre jest no właśnie jakieś takie zapisywanie sobie jakichś alertów, przypomnień, co może nam właśnie, przez to, że łatwo zapominamy, znaczy łatwo zapominamy, no my osoby z OCHD, tak, o jakichś zadaniach lub właśnie obowiązkach, to te przypomnienia są takie skuteczne, że przypomni nam jakiejś takiej ważnej, istotnej czynności. Więc warto ustawić sobie taki alarm, przypomnienie właśnie w telefonie na jakąś konkretną godzinę, właśnie czy jakieś zadanie, przykładowo, nie wiem, przypomnienie o końcu pracy, czy jakiegoś zadania domowego, czy właśnie przypomnienie, że jest czas na obiad. Bo nie wiem jak ty, ale ja często zapominam o tym, żeby zjeść. Możemy używać także aplikacji właśnie różnych, które pozwalają na takie łatwe zarządzanie codziennymi zadaniami. Jakiś na przykład Google Keep.
Ja niestety nie mam wypracowanego żadnego systemu, chociaż ostatnio zacząłem rzeczywiście listę na telefonie. W notatkach po prostu na telefonie mam jedną z notatek z listą, którą można odznaczać i w formie widgeta mam na pulpicie jakby telefonu z Androidem ustawione i tam widzę, to nie jest żaden kalendarz ani nic, ale mam po prostu imiona tylko zapisane lub jakieś tam nazwy firmy, z którą muszę coś zrobić i dalej jest data i godzina. W ten sposób staram się i póki co, ale to niestety dopiero 2 tygodnie, ale działa, na razie działa.
Też fajne jest, żeby sobie ustalać takie jasne cele, proste, bo takie duże zadania mogą przytłoczyć. Dlatego warto dzielić je na takie mniejsze kroki. Czyli takie podzielenie sobie czegoś na etapy. Czyli na przykład, jeśli musimy posprzątać cały dom, to zaczynamy od jednego pomieszczenia. I ja się śmieję, że ja się zamykam wtedy w tym pomieszczeniu, żeby nic innego mnie nie rozproszyło. Bo inaczej mogę nie zrobić nic. Bo pozaczynam wszystkie rzeczy po trochu.
Podobnie działa też gamifikacja. Czyli tak jak na Xboxie robimy małe kroczki, po których dostajemy achievementa, że spoko, sprzątnąłem biurko, teraz odkurzyłem podłogę, teraz coś tam innego zrobiłem i wtedy zamiast 3 tasków w ciągu dnia, z których zrobimy 2, czyli raptem 66%, możemy tych tasków mieć 30 i wtedy więcej jakby jesteśmy w stanie zrobić, bo jeżeli całego nie ukończymy, to bardzo często, szczególnie ludzie z ADHD skaczą od zadania do zadania i potrafią skompletować 80% 3 zadań prawie zrobionych. Także to jest mega, mega fajny sposób na osiągnięcie czegoś, ale również na poprawę swojej samooceny, że no, potrafię coś mimo wszystko zrobić, prawda, mimo tego bałaganu w głowie.
Tak, dlatego ważne jest właśnie, żeby jak już sobie podzielimy to na jakieś tam części małe, jakieś kroki, to warto, żeby skupić na tym jednym konkretnym zadaniu na ten moment i nic innego nas nie interesuje. Czyli na przykład może sobie stworzyć taką listę z priorytetami, nie?
Tak, świetny pomysł.
Też mogą być techniki jakieś mindfulness, takie regularne przerwy właśnie na przykład na oddech, żeby trochę też obniżyć poziom stresu, uspokoić umysł, zwiększyć nawet koncentrację. Takie ćwiczenie mindfulness, czy jakaś medytacja, nawet proste, uważne obserwowanie otoczenia przez nawet 5 minut może właśnie pomóc nam w utrzymaniu koncentracji.
Tak, ja osobiście, ponieważ to jest oczywiście oczywiście trudne przy ADHD codziennie robić ćwiczenia mindfulness. Jakiś czas temu używałem aplikacji na telefon, która się nazywała Headspace i niestety jest płatna, można tam mieć kilka lekcji za darmo, natomiast też podobnie trochę do Duolingo tworzy gamifikację też pracy z mindfulness i przypomnienia i to wszystko działa. Również można ustawić sobie, że te ćwiczenie mindfulness trwa przez 5 minut, 10 minut. Oczywiście można tam ustawić i pół godziny, natomiast trwa to 5 minut i jest naturalne wprowadzenie. Siedzi się po prostu w słuchawkach na krzesełku, wcale nie w pozycji kwiata lotosu na podłodze, także jest wygodnie, jest po prostu przyjemnie. I mi osobiście udawało się robić takie 10-minutowe ćwiczenia przed wyjazdem do pracy, pomiędzy ogarnięciem się porannym, a wyjściem do auta. Jeszcze zahaczałem o swoje biuro, swój pokój, gdzie przez 10 minut trwało, właśnie robiłem ćwiczenia Headspace, razem z aplikacją Headspace. Innymi aplikacjami tego typu jest Calm, Smiling Mind, 10% Happier Meditation. Niestety, przykro mi, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy są one dostępne w języku polskim, także drodzy słuchacze, sprawdźcie sami. Natomiast nawet jeżeli język angielski jest dla was trudniejszy trochę, to nie są jakieś, tam nie trzeba znać dużo angielskiego, także serdecznie polecam. Ćwiczenia są bardzo jasno opisane i bardzo jasno są też mówione w trakcie tego ćwiczenia, co następnie robimy. Zresztą w ciągu tych 10 minut mówionego jest pewnie ze dwie, podczas gdy reszta to jest po prostu wykonywanie zadania, które narrator prosi do wykonania.
Tak, też w sumie fajnie jest, jak możemy, że co ono może nam pomóc, to delegowanie zadań, nie? I szukanie takiego wsparcia. Czyli właśnie jak mamy męża, żonę, partnera, kogoś, z kim mieszkamy, to prosić go o pomoc w jakichś zadaniach, które są dla nas trudne, albo po prostu w organizacji, nie wiem, sprzątania, żeby nie czuć się takim przytłoczonym. I to może pomóc nam właśnie zrozumieć takie swoje ograniczenia, nie? Że nie musimy wszystkiego robić samodzielnie. Czy nawet dzieci zorganizować, nie? Do takich obowiązków. Ale tak sobie teraz myślę, że też warto pamiętać o tym, takiej akceptacji własnych trudności, nie? Żeby właśnie przeciwdziałać takiemu poczuciu winy, który często występuje u osób z ADHD. Pomaga to w takiej większej akceptacji samego siebie i swoich ograniczeń. Czyli takie, że trzeba to zrozumieć, że nie musimy być tacy idealni. Warto zaakceptować, że pewne rzeczy mogą być po prostu dla nas trudniejsze niż po prostu dla innych. I warto wtedy podejmować takie małe kroki, takie celebrować każdy sukces, nawet jak się wydają jakiś drobny, to zwiększa takie poczucie sprawczości i motywację. Ja tak od siebie jeszcze mogę polecić książkę My kobiety z ADHD, atypowe i neuroróżnorodne, wspaniałe. Ekstra książka, którą polecam i w zasadzie niedługo będziecie mogli znaleźć też recenzję u mnie na Instagramie, jak już jej nie ma. I to jest, autorką jest Aleksandra Plufmio. Ale też fajną książką ADHD jest książka Christine Lear, ADHD, mózg, łowcy i inne supermoce. Także jeśli ktoś lubi czytać, serdecznie polecam.
To ja sobie dopiszę do listy, bo jeszcze tego nie mam. Mam kilka książek o ADHD. Drodzy słuchacze, oczywiście wszystkie linki do social media i informacje, jak się z nami skontaktować, są w opisie. Także bardzo zachęcam do śledzenia Instagrama Jagody. Tam pojawiają się albo pełne recenzje, albo przynajmniej linki do jej bloga, na którym regularnie pojawiają się właśnie rekomendacje i recenzje książek na przeróżne tematy, nie tylko ADHD. Temat ADHD jest bardzo złożony, a różnice między kobietami i mężczyznami w tym zakresie są ogromne. Mamy nadzieję, że naszym słuchaczom udało się lepiej zrozumieć, jak ADHD może wyglądać u różnych osób. My również z Jagodą mamy bardzo duże doświadczenie z ADHD, zarówno zawodowe, jak i po prostu ze świata prywatnego, bo ja mam ADHD, Jagoda również, nasze dzieci i moje, i Jagody również mają ADHD, także zmagamy się na przeróżnych płaszczyznach właśnie z tym. Jagodo, może masz jakieś jeszcze słowo podsumowania na sam koniec?
Ja ogólnie bardzo się cieszę, że mogliśmy poruszyć ten temat. ADHD to właśnie zaburzenie, które ma wiele twarzy. Tak jak ty mi kiedyś powiedziałeś, nie, na bank nie masz ADHD. I wcale nie oznacza to, że właśnie trzeba się tego wstydzić. Ważne jest, by szukać pomocy, gdy zauważamy właśnie trudności, niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną. ADHD nie definiuje nas jako osoby, a zrozumienie objawów i wsparcie właśnie specjalistów pozwala na takie skuteczne zarządzanie tym zaburzeniem.
Dziękujemy Wam, drodzy słuchacze, za to, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że dzisiejszy odcinek dał Wam nowe spojrzenie na ADHD i pozwolił lepiej zrozumieć, jak to zaburzenie może wyglądać w życiu codziennym. Oczywiście serdecznie po raz kolejny zapraszam do kontaktu z nami, do pisania o swoich własnych doświadczeniach. Chętnie czytamy te wiadomości, pomagają one nam też lepiej zrozumieć tematy, na które rozmawiamy. Życzymy Wam wszystkiego dobrego i zapraszamy już za tydzień do kolejnego odcinka.